Wierzę, że jesteśmy tutaj po to, żeby wzrastać, żeby Jezus do nas mówił, a my, żebyśmy w tym wszystkim chodzili, wzrastali i żeby to wydawało owoc, plon w naszym życiu. Pani, za chwilę będziemy słuchać Bożego Słowa. Jest czas właśnie, gdy zostajemy Słowo, kiedy dzielimy się Słowem tutaj z tego miejsca. Jakiś czas temu rozmawialiśmy przy wspólnym stole o głębokich rzeczach, tak jak zawsze to robimy, przynajmniej często to robimy. Rozważaliśmy takie ważne kwestie i doszliśmy do wniosku, że powinniśmy taką większą wagę przywiązywać do nauczania Jezusa Chrystusa, że powinniśmy na to zwrócić troszeczkę uwagę, bo myślę, że te słowa, które Jezus wypowiadał swoim uczniom, czy go nauczał, jest dla nas dość istotne i rzeczywiście słowa Jezusa są, można powiedzieć, nie tylko tym źródłem mądrości, ale też dosłownie rzecz biorąc drogowskazem dla naszego życia. Czyli słuchając słów Jezusa i wykonując te słowa, mamy pewien drogowskaz, dzięki któremu nie błądzimy w tym świecie. Nie jesteśmy, wiecie, tak nie chodzimy po omacku, ale mamy konkretne wskazówki. Dlatego dzisiaj chciałbym, żebyśmy się pochylili nad nauczaniem Jezusa Chrystusa, ponieważ te słowa, w tych słowach wierzę, że jest życie.
Amen.
Że jest coś niezwykłego, coś niesamowitego. Ale dla nas kluczowe jest nie tylko, żeby usłyszeć te słowa, ale właściwie je zrozumieć i przede wszystkim, żeby te słowa napotkały się w naszym życiu na otwarte serce, na serce, które to przyjmie i będzie chciało, będzie pragnęło żyć według tych słów. Kochani, słowa Chrystusa, kiedy czytamy Ewangelię, słowa Chrystusa to nie są jakieś opowieści, które sobie czytamy. Czasami ludzie, wiecie, biorą książkę, coś tam sobie poczytają, czymś się zachęcą, coś zobaczą. W wielu książkach są jakieś opowieści i tak dalej. Chcę powiedzieć tak, że kiedy bierzemy do ręki Ewangelię, to nie są opowieści, ale one są, można powiedzieć, objawieniem rzeczywistości, czy objawieniem tajemnic Królestwa Bożego. To jest objawienie Królestwa Bożego. Jezus, kiedy nauczał swoich uczniów, kiedy mówił do nich, On objawiał, czym jest Królestwo Boże. Pokazywał. I też to, jaka powinna być reakcja człowieka na te głoszenie, na te słowa. Zajmiemy się dzisiaj dwoma przypowieściami. Można powiedzieć, że one mówią o tym samym, w różny sposób, ponieważ niosą to samo przesłanie, czyli ukazują, jaka jest niezwykła wartość Królestwa Bożego i to, jaka powinna być właściwa reakcja człowieka na tą cenność Królestwa Bożego. Otwórzmy sobie Ewangelię według Mateusza, 13 rozdział i 44 werset i poniżej. Bardzo ważne, bardzo cenne słowa, znane nam wszystkim, ale jakże głębokie, jakże niesamowite. Ponownie Królestwo Niebieskie jest podobne do skarbu ukrytego w polu, który człowiek znalazł i ukrył. Uradowany nim poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił to pole. Królestwo Niebieskie podobne jest też do kupca, który szuka pięknych pereł. A znalazłszy jedną bardzo cenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Bardzo krótkie, bardzo niezwykłe podobieństwa, które Jezus mówi do swoich uczniów, ale też nie tylko do swoich uczniów. One obrazują, ukazują rzeczywistość Królestwa Bożego. Ale zauważamy tutaj, w tym tekście, kiedy sobie przeczytamy, kiedy czytaliśmy go, że one przedstawiają tak jakby tą samą zasadę za pomocą dwóch różnych obrazów, dwóch różnych porównań. Mówią tak jakby o czymś, o tym samym. Czyli mamy tak jakby dwa obrazy mówiące o tej samej prawdzie. W tych obrazach Jezus pragnie przedstawić wartość, jakie ma Królestwo Boże. Oraz przedstawić też, dać wezwanie do właściwej reakcji na tą wartość Królestwa Bożego. Czyli można powiedzieć, że Jezus opowiada o czymś, ale daje wezwanie do tego, żeby podjąć jakiś pewien wybór w swoim życiu. Jaki to wybór? Zobaczymy później, kiedy będziemy rozważać dalej te słowo. Oczywiście, kiedy spojrzymy na kontekst tego wszystkiego, tego porównania, tego obrazu, który Jezus przedstawia, widzimy, że w Ewangelii Mateusza tam jest wiele przypowieści. Jezus mówi inne przypowieści, które kieruje nie tylko do swoich uczniów, ale mówi również do szerszej grupy słuchaczy. Jezus na przykład przemawiał do swoich słuchaczy w przypowieściach, aby ci, którzy słuchali, mieli uszy ku słuchaniu i mogli zrozumieć i też odpowiedzieć sercem na to, co Jezus mówi. Jest tam też mowa o siewcy, prawda? Pamiętacie, że wyszedł siewca, by siać i to właściwą reakcją na to, co Jezus mówi. Ten dzisiejszy fragment, który rozważamy, jest jakby bezpośrednio położony, czy jest mowa o nim, bezpośrednio po przypowieści o ziarnie gorczycznym i o zakwasie. Znamy te przypowieści, kiedyś zresztą chyba mówiliśmy o tym temat, o ile ja dobrze kojarzę. One mówią nam o Królestwie Bożym. Mówią, czym jest Królestwo Boże, w jaki sposób działa Królestwo Boże. I w tych właśnie wcześniejszych porównaniach Jezus podkreślał, że Królestwo Boże rozwija się w sposób ukryty. Jest jakby ukryte przed oczami ludzi. Ziarno gorczyczne, choć najmniejsze ze wszystkich nasion, bo takie jest, w ówczesnym oczywiście świecie, czy w ówczesnym rozumieniu, wyrasta na wielkie drzewo. Zakwas z kolei, choć ukryty w mące, czyli włożony do mąki, nie widać go, ale przenika całą masę ciasta. To działanie, można powiedzieć, z początku jest niewidoczne, bo ziarno ukryte do ziemi, kompletnie go nie widać. Jest najmniejszym ziarenkiem, niezauważalnym, niewidocznym dla oczu. Jezus mówi, że z tego powstaje coś na podobieństwo drzewa, że ptaki niebieskie potrafią znaleźć sobie schronienie. Podobnie jest mące, ona ten zakwas, choć ukryty w mące, go nie widać, no fizycznie nie widać, ma oddziaływanie, ma wpływ na mąkę, to co się z nią dzieje tak naprawdę. I tak jest, że to działanie, choć jest niewidoczne, niepozorne, rozwija się w coś potężnego, w coś, co nie można powstrzymać, bo nie powstrzymasz tego rosnącego ziarna, nie powstrzymasz tego, że zakwas włożony do mąki zacznie działać na całą mąkę i obejmie całutkie ciasto. Zmieni się właściwość tego ciasta. To pokazuje prawdę Królestwa Bożego, że ono wzrasta, jest jakby włożone do tej mąki przysłowionej, czy do ziemi. Działa, funkcjonuje, wzrasta, ma wpływ, niesamowity wpływ na otoczenie, choć go nie widać, można powiedzieć, gołym okiem. A powiem tak, świat go nie dostrzega, świat nie widzi tego, ale ma potężne działanie i to działa, dopóki Jezus powróci. Rozważane dziś przypowieści o ukrytym skarbie i o drogocennej perle są jakby taką naturalną kontynuacją tych właśnie przypowieści dwóch, które wspomniałem. One pokazują, że jest coś, co działa, coś, co jest wielkie, co ma potencjał, co jest bardzo cenne, co ma wielki wpływ, ale jakby na pierwszy rzut oka jest ukryte. Coś trzeba znaleźć. Tam czytamy o tym, że ten człowiek znalazł ten skarb, ukrył go i sprzedaje wszystko, aby posiąść tę ziemię, bo widzi ten skarb. On musiał jakby znaleźć ten skarb. Mamy tego kupca, który szuka tych pereł. Szuka, poszukuje i znalazł coś niezwykłego, coś bardzo cennego. I Jezus jakby w tych przypowieściach, o których dzisiaj mówimy, idzie jakby o krok dalej. Nie tylko pokazuje wartość Królestwa Bożego, nie tylko pokazuje, że jest jakby ona ukryta przed oczami tego świata, nie tylko mówi o niezwykłości, ale stawia przed słuchaczami konkretne wyzwanie. Pokazuje mianowicie, co powinien człowiek uczynić, gdy zobaczy, gdy rozpozna prawdziwą wartość Królestwa Bożego. Zobaczy, czym ono jest. Więc można powiedzieć, że te przypowieści nie są tylko opisem pewnych rzeczywistości, która jest na temat Królestwa Bożego, ale jest konkretnym wyzwaniem czy wezwaniem do podjęcia działania, do podjęcia decyzji i to decyzji radykalnych, można powiedzieć. To nie są decyzje takie, jak podejmujemy czasami każdego dnia, nie wiem, co posmarować na śniadanie bułkę, albo czy dzisiaj pójdę tam, czy pójdę tam. To są radykalne decyzje do podjęcia. Oba te porównania mówią zarówno o poszukiwaniu czegoś i odnalezieniu czegoś, co jest niezwykle cenne, co jest niezwykłe w swojej wartości, co ma niezwykłą wartość. I mówią też o odpowiedzi człowieka, o gotowości poświęcenia dosłownie, Jezus mówi, wszystkiego, co się ma. By co? By zdobyć tą wartość, by mieć coś, co tak naprawdę nigdy nie przemija. I takie pytanie oczywiście, czy my widzimy to, co dla nas jest cenne? Czy my w naszym życiu widzimy to, co jest cenne? Co jest dla nas cenne? Co jest dla nas najważniejsze? I kiedy cofniemy się troszeczkę w Ewangelii do 6 rozdziału i przeczytamy 19 werset do 21, zauważymy, że Jezus nauczał o tym, co jest tak naprawdę prawdziwą wartością, co jest prawdziwym skarbem. Jezus przypominał, że jako ludzie nie powinniśmy gromadzić skarbów na ziemi. A człowiek ma tą tendencję, tą naturę w sobie, że chce się tutaj na tej ziemi jak najlepiej urządzić. Chce mieć wszystko najlepsze, chce mieć te dobra materialne. Taka jest natura człowieka. Jezus jednak coś pokazuje, co tak naprawdę jest najważniejsze ponad to wszystko i co ma tą nieprzemijającą wartość, największą wartość z wszystkich wartości, jakby tak to ująć. Jezus mówi tak, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczeją, gdzie złodzieje włamują się i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. Te słowa troszeczkę bardziej czy lepiej pomagają nam zrozumieć tą przypowieść czy te porównania Jezusa o skarbie i o perle. Prawdziwy skarb przede wszystkim, musimy na to spojrzeć, jest niematerialny. On nie jest związany z tym ziemskim życiem, z tym ziemskim funkcjonowaniem. Coś, co możemy dotknąć, coś, co możemy mieć, zagarnąć. To nie jest z tym związane. Prawdziwy skarb to Królestwo Boże, Jezus mówi, które On przyniósł i także udział w tym Królestwie, udział w życiu razem z Bogiem, który ma wartość nieskończoną, nieprzemijalną. To jest to, co ma największą wartość. I Jezus następnie w tym samym 6 rozdziale Ewangelii Mateusza mówi o takim niebezpieczeństwie, którą jesteśmy podatni jako ludzie, mianowicie o takiej chciwości czy trosce zabiegania o rzeczy doczesne. Jezus wzywa swoich słuchaczy, żeby nie ulegali temu, nie koncentrowali się na potrzebach materialnych, ale aby co? Aby szukali wpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie przydane. Jezus mówi tak to dosłownie. 6 rozdział 31, 33 werset. Nie troszcie się więc, to jest słowo, które bardzo przemawia do serca. Wiecie, nie oszukujmy się, jesteśmy ludźmi, którzy często, kiedy spotyka ich problem, szczególnie taki, można powiedzieć, dotykający też materialnie, zaczynają się troszczyć, zaczynają myśleć. A jak będzie to? A jak będzie z tym? A jak będzie z tamtym? Nie troszcie się więc, Jezus mówi. To są słowa Jezusa. To jest wielka zachęta. Mówiąc, cóż będziemy jeść? Co będziemy pić? Albo w co się ubierzemy? Bo o to wszystko zabiegają poganie. W innym przykładzie jest ludzie w tym świecie, ludzie tego świata. Bo o to wszystko zabiegają poganie. Wie bowiem wasz Ojciec Niebieski, on wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Więc zobaczcie, ta pierwsza myśl, że jest ktoś, jest Bóg, który stworzył niebo i ziemię, który wie, że tego wszystkiego potrzebuje. Wie, że muszę jeść, wiem, że muszę pić, wiem, że muszę się jakoś przyodzieć. I to już zdejmuje tą presję. Wie Ojciec wasz niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale co? Ale szukajcie czego? Czegoś materialnego? Szukajcie lepszej pracy? Wygodniejszego miejsca zamieszkania? Nie. Jezus mówi o priorytetach. Mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Będzie wam dodane. Jezus pokazuje, że to, co najważniejsze w życiu człowieka, to nie dobra materialne. Chociaż one nam potrzebujemy do normalnego funkcjonowania na tym materialnym świecie. I to nie ulega wątpliwości. Ale Jezus mówi, że to nie jest najważniejsze w życiu człowieka. Że to nie dobra materialne, lecz Królestwo Boże i życie według Jego sprawiedliwości. To jest najważniejsze. To jest priorytet, to jest coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę. I właśnie w 13 rozdziale, gdy Jezus naucza o Królestwie Bożym, ogólnie, mówiliśmy, że tam są różne przypowieści, mówi też właśnie o ukrytym skarbie znalezionym na polu oraz o drogocennej perle odnalezionej przez kupca. Oba te obrazy podkreślają, czym jest Królestwo Boże, że ono jest niesamowicie wartościowe, że ono jest niezwykle wartościowe, jest czymś, co jest wartościowe w życiu człowieka. Ale często jest ukryte przed wzrokiem tego świata, bo ludzie nie zwracają na to uwagi. Ludzie zwracają uwagę na rzeczy materialne, na lepsze samochody, na lepsze domy, na to, co oczy widzą, więc na to często człowiek zwraca uwagę. Ale Jezus mówi o tym, co jest tak cenne, że obydwaj bohaterzy naszego dzisiaj opowiadania są w stanie oddać wszystko, żeby posiąść to właśnie. To jest bardzo niezwykłe. Królestwo Boże nie jest więc czymś oczywistym dla naszych takich fizycznych oczu. Wymaga przede wszystkim od człowieka otwartości serca, duchowego poszukiwania i takiej gotowości, by oddać wszystko, by być częścią tego Królestwa, być częścią Królestwa Bożego. Więc czytając te przypowieści, takie nasuwa się pytanie, które możemy sobie zadać, jaką zasadę Jezus tutaj ukazuje? Jaki cel chce Jezus osiągnąć, mówiąc te przypowieści? Co też chce powiedzieć dzisiaj do nas przez te słowo? Patrząc na te dwa obrazy, dwie paralele, dwa porównania, widać takie dwa aspekty, które są ze sobą bardzo mocno połączone, bardzo mocno spojone. Cenność i wyjątkowość Królestwa Bożego oraz koszty uczniostwa, czyli decyzje, dosłownie oddania wszystkiego, by być częścią tego Królestwa. To są dwie rzeczy, które są ze sobą mocno połączone. Te przypowieści pokazują bardzo prostą, ale bardzo głęboką zasadę, że nikt nie jest w stanie zapłacić wiele czy wszystko za coś, co nie ma wartości. Za coś, co przed jego oczami jest bezwartościowe. Czyli odwrotnie można powiedzieć, że jestem gotowy zapłacić wszystko, jeśli widzę wartość tego, co chcę posiąść. Jeżeli tego nie widzę, to dla mnie to żadna cena, za złotówki za to nie zapłacę. Widzicie, w takim naszym życiu codziennym jesteśmy ludźmi, którzy dokonują zakupów, wyborów, tak? Chcemy kupić telefon, no to wybieramy ten najlepszy, najlepsza cena, ale na pewno nikt z nas nie zapłaci za telefon, choćby nie wiem jak drogi, jeśli nie będziemy mieli przekonania, że ten telefon będzie naprawdę dobry. Za chiński nie zapłacimy jakiejś większej sumy. Może to nie jest jakiś dobry przykład, ale ogólnie w naszym życiu dokonujemy takich wyborów. Nikt nie kupuje na przykład pralki, która mu się zepsuje pierwszą z brzegu, no bo one też, to jest sprzęt, który kosztuje, tak? I nikt nie kupi, nie będąc przekonany, że ona mu będzie działać, po prostu, że wykona te wszystkie programy, że dobre wirowanie będzie miała i tak dalej, i tak dalej. Więc my w naszym życiu codziennym płacimy za coś, co ma wartość. Jeżeli wiemy, że coś nie ma wartości, nie jesteśmy ani złotówki w stanie za to zapłacić. Podobnie tutaj nikt nie zostanie prawdziwym uczniem Jezusa, jeśli nie uwierzy, że Królestwo Boże, które przynosi Jezus, jest naprawdę wartościowe. Jeśli ktoś tego nie widzi, to nie będzie w stanie zapłacić ani złotówki za to, ani ponieść żadnego kosztu. Nie będzie dla niego to wartościowe. Na jakimś zakręcie się odwróci od tego. A już to, co Jezus mówi, że sprzedał wszystko, co miał, aby posiąść to, pokazuje cenność i gotowość, po pierwsze, jaką wartość ma Królestwo Boże, po drugie, że ci kupcy i ten człowiek, który na roli znalazł ten skarb, oni zobaczyli wartość. Zobaczyli tą wartość, dlatego byli w stanie zapłacić wszystko. Dlatego główny nacisk w tych przypowieściach, w tych porównaniach nie jest położony na perłę czy sam skarb sam w sobie, żebyśmy się na nim skupili, ale na reakcję tych dwóch ludzi, jaką podjęli, kiedy znaleźli to, co najcenniejsze. To jest to, na czym powinniśmy się dzisiaj skupić. Jaka to jest reakcja, którą Jezus mówi w tych dwóch przypowieściach? Werset 44. Człowiek, ten, który znalazł ten skarb na roli, uradowany, bardzo się ucieszył. Wow, znalazłem coś naprawdę niesamowitego, coś cennego, coś niezwykłego. I co zrobił? Poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił to pole z tym skarbem, bo wiedział, że tam jest skarb. Dla niego to było tak cenne, tak ważne, tak niezwykłe, że uradowany, znalazłem coś, co jest niezwykłe, co jest niesamowite. Jestem gotów sprzedać wszystko, żeby to posiąść. 46 werset. Kupiec, znalazłszy jedną bardzo, bardzo cenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał. Wiecie, to jest poświęcenie, to jest coś niezwykłego, co człowiek uczynił. Niezwykły przykład. Sprzedał, co miał i kupił to jedno. Być może ten kupiec miał inne perły, ale to nie było to. Znalazł coś, co przewyższyło jego wyobrażenie. Znalazł coś, co było najcenniejsze, najbardziej niezwykłe w jego życiu. I był w stanie sprzedać. To jest reakcja. Jezus mówi tą reakcję na znalezienie czegoś, co jest cenne. A tym, co jest cenne, właśnie to jest Królestwo Boże, które przyniósł Mesjasz. Królestwo Boże, Boża obecność, którą przyniósł nasz Pan. Ukryta przed tym światem, niewidoczna dla cielesnych oczu. Tym, co naprawdę mierzy naszą odpowiedź na słowa Ewangelii, to nie są deklaracje, to nie są nasze słowa, to nie są nasze gesty. To jest to, czy jesteśmy gotowi oddać wszystko, by posiąść Królestwo Chrystusa, Królestwo Boże. Żyć w tym Królestwie, być częścią Królestwa Bożego. Dla nas to jest cenne, czy dla nas to ma wartość, czy jest czymś, co widzimy w ogóle w naszym życiu. Jezus w tej przypowieści chce po pierwsze pokazać, że Królestwo Boże, które On reprezentuje, jest tak cenne, tak bardzo cenne, ale aż tak bardzo cenne, że nie da się z niczym porównać. Nie da się tego z niczym porównać. Nie ma takiej wartości. Jest więcej warto niż wszystko, co posiadasz. Wszystko, co możesz sobie wyobrazić w swoim życiu. Wszystko, co masz. Powiesz, ja niewiele mam, ale wszystko, co masz. To strać wszystko. To sprzedaj wszystko. Zobaczysz, jaką ma wartość. Ale to jest jeszcze bardziej wartościowe. Jezus chce to wyraźnie pokazać. Królestwo Boże ma większą wartość, niż możemy sobie wyobrazić. Niż jest to w naszej wyobraźni. Ten człowiek, który znalazł pole zawierające skarb, który był skarb, on pokazuje te przekonanie, tą pewność, że to, co znalazł, jest niezwykle cenne. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że był w stanie sprzedać wszystko, co miał, cały swój majątek, wszystko, co posiadał, aby posiąść te pole z tym ukrytym skarbem. Ja nie chcę się rozwijać historycznie, o co chodzi, że ten ukryty skarb, to jest długa historia. I zresztą chyba kiedyś nawet o tym mówiliśmy sobie. Ale chcę pokazać tą reakcję, chcę pokazać tą decyzję, chcę pokazać to, co Jezus, jakby, co jest sednem w tej całej historii. Podobnie jest z tym, kto odkrył prawdziwą, ale tą prawdziwą wartość w Jezusie Chrystusie. Jeżeli ty poznałeś wartość, która jest w Chrystusie, jeżeli poznałeś wartość Królestwa Bożego, które Jezus reprezentuje, to uwierz mi, że to jest dla ciebie na pierwszym miejscu. To będzie coś, co będziesz, o czym będziesz myślał, do czego będziesz dążył. To będzie w twojej hierarchii różnych decyzji dniowych i tygodniowych będzie najważniejszą wartością. No ale pytanie, czy rzeczywiście potrafię dostrzec tą wielką wartość Królestwa Bożego? I czy potrafię odkryć prawdziwą wartość w Jezusie Chrystusie? Bóg Ojciec dał Mesjasza Jezusa Chrystusa, aby świat był przez Niego zbawiony. Ale jakby ukrył Go na roli. Jakby sprawił, że to jest ta jedyna gdzieś tam leżąca perła, najcenniejsza, najbardziej wartościowa. Kiedy człowiek to odkrywa, kiedy zobaczy tą wartość, która jest dana, którą Bóg Ojciec dał w Jezusie Chrystusie, kiedy pojmie to, kim jest Jezus, kiedy pojmie to, co On dla mnie zrobił, kiedy zobaczy tą pełnię Królestwa Bożego, którą Jezus przyszedł i że ja mogę być częścią tego Królestwa, kiedy człowiek to zobaczy, kiedy ujrzy swoim sercem, to zobaczy, że to jest coś najcenniejszego. I decyzja ta, żeby to posiąść, wcale nie jest trudna. Ja w tym obrazie nie widzę ludzi, którzy się wahają, aby sprzedać wszystko, aby posiąść to. Tam nie ma wahania. Tam jest ujrzenie wartości. Jest ujrzenie wartości, za którą idzie decyzja. A więc, kochani, myślę, że tak samo jak w tych porównaniach, w tych przypowieści, my również będziemy gotowi, aby pójść całym sercem za Jezusem, pójść, doświadczyć tej łaski Królestwa Bożego, mieć prawdziwą społeczność z Chrystusem i pewne rzeczy odsunąć na dalszy plan w swoim życiu. Nie być właśnie tak, jak czytaliśmy w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza, że człowiek zajęty poszukiwaniem, co będę jeść, co będę pił, to jest dla mnie najważniejsze, tak? I dąży cały tydzień, żyje tym tak naprawdę. Okazuje się, że niedziela jest takim cennym czasem, kiedy mamy społeczność ze sobą, mamy społeczność z Kościołem, z Jezusem, halleluja, fajnie, ale jak przychodzi tydzień, to jest tydzień decyzji, w których musimy podjąć konkretne kroki. Jak ja widzę Królestwo Boże? Czym ono jest dla mnie? Pozorna strata, którą jakby ponieśli tych dwóch bohaterów, tej jednej wielkiej, jednego wielkiego ładnego obrazu, tej jednej wielkiej prawdy, pokazuje, że ta strata wcale nie jest stratą, jest tak naprawdę zyskiem. Jest zyskiem, niezwykłym zyskiem. Dlaczego? Dlatego, że stajesz się częścią potężnego, nieskończonego Królestwa Mesjasza. Królestwa Bożego, które On przyniósł. Wiecie co? Kiedy czytam proroków, kiedy czytam Stary Testament, to o to zabiegali prorocy Starego Testamentu. Tego wypatrywali. Kiedy nadejdzie Królestwo Boże, kiedy Mesjasz przyjdzie i przyniesie Królestwo Boże, kiedy to się wydarzy. To było tak cenne, tak oczekiwane, tak poszukiwane, jak towar, przepraszam za to porównanie, na najwyższej jakości, którego nie ma. Poszukiwany, kiedy to się pojawi, kiedy to będzie, jak to będzie, to ja jestem gotowy wszystko zostawić, wszystko sprzedać, żeby to posiąść. Apostoł Paweł, kiedy to ujrzał, to tak zareagował na to. On pisze to w liście do Filipian i on pisze to z głębi jego serca. To było z głębi serca Pawła. Paweł nie tylko o tym mówił, nie tylko o tym opowiadał, ale on tak żył, tak myślał. Dlatego odważył się, to ważne słowa są, odważył się napisać tak. Do Filipian, do zboru Filipi, 3:8. On tam pisze, kim był, co dla niego wartością, co dla niego wartość była, że był Żydem, że był z Hebrajczyków, z pokolenia Benjamina i tak dalej. To wszystko dla niego, dla Pawła miało naprawdę wielką wartość. Ale on mówi tak, owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego co? Wszystko utraciłem. To, co było cenne. Wszystko utraciłem i uznaję to za niecenzuralnego słowa, nie powiem, ale gnój to jest bardzo łagodne słowo, aby zyskać Chrystusa. Wszystko uznaję to właściwie za fekalia, za coś, co nie ma kompletnie wartości wobec doniosłości, jaką jest poznanie Jezusa Chrystusa. Paweł to widział. Paweł to doświadczył. Dla nas to jest dzisiaj wielki przykład, wielka zachęta, że rzeczywiście tak nawet na ludzki umysł, no coś musi w tym być. Coś musi być w tym. Wiecie, chrześcijanie w tamtym wieku, w tamtych wiekach, w pierwszych wiekach, byli w stanie oddać swoje życie za wiarę dla Chrystusa. Powiedz mi jedno, bracie i siostro, czy jesteś w stanie oddać swoje życie dla tego, w co nie wierzysz? Co nie ma dla ciebie wartości? Myślę, że nikt nie odda swojego życia za coś, co nie wierzy, co do końca się waha, coś, co dla niego nie ma wartości. Bo nikt tak nie zrobi. Ale popatrzcie na pierwszy wiek, kiedy ludzie byli mordowani za wiarę w Jezusa Chrystusa i oni się nie wahali, podnosili swoje głowy, szli na śmierć, bo zobaczyli tą wartość. Zobaczyli, kim jest Jezus, co dla nich zrobił. Zobaczyli te Królestwo Boże, że oni są częścią czegoś niezwykłego, czegoś niesamowitego. Paweł mówił, wszystko utraciłem, aby zyskać Chrystusa. Paweł w Chrystusie znalazł wszystko, czego potrzebował. Z jednej strony mam stratę, bo Paweł mówi, wszystko uznaje za to, co było. Wiecie, to była szkoła wyższa w tamtych czasach, to, co Paweł ukończył. To był prestiż bycia w miejscu, w którym był Paweł. Ale Paweł mówi, ja to wszystko uznaję za śmieci, za fekalie. Jak to Paweł określa, coś bardziej, możecie już sobie sami dopowiedzieć, nie chcę bardziej tego podkreślać już, ale możecie sobie sami dopowiedzieć, co Paweł tutaj mówi o tym. I Paweł to uznał za nic wartościowe. Oczywiście w porównaniu, to jest ważne, w porównaniu z poznaniem Mesjasza, w porównaniu bycia z Nim, bycia z Chrystusem, mieć z Nim społeczność. To jest coś, co nie da się porównać z niczym. Jezus porównuje nasze życie i to musimy w tych kupców tego człowieka szukających na roli włożyć swoje życie, który szuka czegoś wartościowego. Myślę, że każdy człowiek dla siebie samego szuka czegoś wartościowego, choćby to było materialne. I chyba nie ma takiej osoby tutaj na tym miejscu, która by nic nie chce dla siebie. Nic mnie nie interesuje. Każdy jakiejś wartości szuka. Chce, nie wiem, dobrze żyć. Nawet tak patrząc materialnie, po prostu, zwyczajnie, cieleśnie. Każdy szuka czegoś, co naprawdę sprawi mu radość, coś, co da spełnienie. Poszukuje i nagle odnajduje coś, co przewyższyło wszystko, co w życiu poszukiwał, co myślał, że jest wartościowe, co myślał, że ma wartość, co myślał, że to, co już tam osiągnie, myślą, nie wiem, będę miał dom, samochód, wszystko, te materiały, będzie najlepsza wartość. Okazuje się, że Królestwo Boże przewyższa totalnie wszystko. Nawet, powiem tak, to nawet nie ma co porównywać. Nie ma zestawiać czegoś z czymś tutaj. Nie można tych dwóch rzeczy postawić i powiedzieć, o, to jest lepsze. Bo tu nawet porównania nie ma. Tu nawet nie ma porównania. Więc kupiec znalazł coś, co przewyższyło jego oczekiwanie. Nie spodziewał się, że to będzie aż tak wyjątkowe. Więc gotowy jest sprzedać wszystko, co ma i być właścicielem tej jednej w swoim rodzaju pełni. Gdzie to jest bardzo szokujące, co Jezus powiedział, bo kupcy zazwyczaj, jak to kupcy w tamtych czasach, raczej byli nastawieni na handel i negocjacje. Dzisiaj, do dziś w Izraelu, zresztą nie tylko w Izraelu, w tych krajach takich spokój z Bliskim Wschodem, no to pojedziesz, to obrazą jest, jeśli nie ponegocjujesz z kupcem, tak? Trzeba ponegocjować. A kupiec jest nastawiony, żeby najpierw cię obejrzeć z góry do dołu, zobaczyć, czy warto od takiej ceny zacząć, tak? I negocjujesz, tak? Jeżeli ktoś jest kupcem, to on chce dla siebie oczywiście najniższą cenę, ponieważ no nie chce z majątku wydać na coś. Natomiast tu w tej przypowieści jest zupełnie inaczej, ponieważ nie ma targu, nie ma nic, co ten kupiec dla siebie chce zachować. On jest gotowy, bo jest napisane, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, swój majątek wyprzedał i posiadł tą jedną perłę, ponieważ wiedział, że to, co znalazł, jest absolutnie najcenniejsze, najbardziej niezwykłe. Kochani, Chrystus uczynił dla nas coś, co jest najbardziej wartościowe, coś, co możesz posiąść. Coś, co możesz mieć. Jak czasami na to reagujemy? To, co Jezus uczynił, to, co Jezus przyniósł do naszego życia. Zobaczcie, że ludzie często ignorują wartość skarbu, wartość tego, co najcenniejsze. Nawet tego nie dostrzegają. Wielu nie rozpoznaje wartości Królestwa Bożego i wartości Mesjasza, który przynosi te królestwo. Po prostu to jest ukryte. Pytanie, czy jest ukryte przed nami. Czy my widzimy to? Czy dostrzegamy tego? Czy doświadczamy tego? Te przypowieści implikują takie myślenie, że nie możemy skupić się na tym świecie, szukać wartości w tym świecie, na własnych sprawach, na tym, co posiadamy albo chcemy posiąść, a jednocześnie być uczestnikiem Królestwa Bożego. Dwie rzeczy się ze sobą jakby, no jest jakiś konflikt, to widać od razu. Jezus chce pokazać, że nasza reakcja na dobrą nowinę, na Ewangelię jest bardzo ważna. Jak my reagujemy na to, co słyszymy w naszych uszach, jeżeli to wpada do naszego serca, co my z tym robimy? Zresztą, tak jak wspomniałem, te wcześniejsze przypowieści tą kwestię bardzo mocno poruszają. Jezus mówi, że nasza reakcja powinna być właściwa, radykalna i natychmiastowa. Dla tych, których Królestwo Boże jest najwyższym priorytetem, Królestwo Mesjasza, Jezus daje taką obietnicę, że posiądą to Królestwo, staną się jego częścią i częścią życia wiecznego. To jest coś, co nie ma ceny tak naprawdę, za co nie możesz zapłacić i nie bój się, że coś utracisz w swoim życiu, podejmując tą cenę uczniostwa. Zresztą, gdybyśmy tak rozwijali tutaj ten temat, to znacie słowa Jezusa, który mówił, że kto nie ma w nienawiści ojca, matki, tam sióstr, braci, nie może być moim uczniem. Też mówił o cenie uczniostwa. To jest bardzo ważne. Ale my często patrzymy z perspektywy utraty, a nie z perspektywy zysku. To jest problem, bo człowiek, kiedy się skupia na stracie, to mówi, ja nie chcę tego stracić. To, co ma, to jest piękne. A okazuje się, że przed tobą jest coś nieporównywalnie lepszego. Królestwo jest obecne już teraz, chociaż w pełni objawi się, kiedy Jezus przyjdzie i czeka na to, abyśmy je rozpoznali, zobaczyli, poznali jego wartość, czym ono jest, i poznali tą wartość, którą ma społeczność z Jezusem Chrystusem, samym Bogiem. Społeczność z samym Bogiem. Czy ktoś kiedyś o tym pomyślał, że człowiek może mieć społeczność z samym Bogiem przez Jezusa Chrystusa? To jest coś niezwykłego. Nie da się porównać wartości. Jest to coś, myślę, tak już kończąc, o czym powinniśmy pomyśleć. I zadać sobie to pytanie, czy Jezus rzeczywiście, Jego Królestwo jest nam czymś wartościowym, czymś bardzo cennym. Niech to nie będzie, wiecie, że ja tutaj jakieś hasło rzucam kolejne na nabożeństwie i tylko tak sobie mówię, byśmy pomyśleli chwilę i tak dalej, ale rzeczywiście zastanówmy się nad tym, jak żyjemy na co dzień, jakich decyzji podejmujemy, czym dla mnie jest Królestwo Boże, czym jest to, co Mesjasz nam uczynił. Czy rzeczywiście jest dla mnie wartościowe? Jak spędzam swój wolny czas? Czym zajmuje swoje serce? Czym ono jest zajęte w tygodniu? Jakich decyzji podejmuje? To są pytania, które myślę, że powinniśmy zadać sobie sami przed Panem. W modlitwie będziemy zaraz wołać do Pana. Będziemy przychodzić ze szczerym sercem do Niego, żeby rzeczywiście przed Panem o tym porozmawiać i powiedzieć Mu szczerze, jak jest. Bez udawania, bez sztuczności. Pan nie chce sztuczności. Pan nie chce udawania, mówienia, pozorów, jaki to jest ten święty. Pan chce naszego serca. Chce tej autentyczności. Jeśli jest w naszym życiu, są rzeczy, które zajmują naszą głowę, nasze serce, które są dla nas wartościowsze, to powiedzmy Panu, że nie widzimy pewnych rzeczy. Jest dla nas jeszcze zakryte pewne sprawy. Możesz szczerze o tym porozmawiać, że chcesz widzieć tą wartość Królestwa Bożego. Chcesz widzieć to rzeczywiście, po co zostałeś powołany. Chcesz widzieć to, chcesz być gotowy zostawić wszystko. Amen.